Cześć! Słuchasz podcastu Kościoła Echo. Więcej informacji o tym, kim jesteśmy, znajdziesz na stronie echokościół.pl. Mamy nadzieję, że zostaniesz zainspirowany.
Super! Dziękujemy bardzo naszemu zespołowi. Wielkie brawa. Zachęcam, abyśmy mogli zająć swoje miejsca, ale zanim to zrobimy, zbijmy z kimś piątkę. Powiedzmy, cały tydzień czekałem, aż obok ciebie będę siedział dzisiaj, ale ładnie pachniesz. Co tam sobie wymyślicie? Dziękuję bardzo. Jest mi bardzo miło, że mogę tutaj dzisiaj stać. Nazywam się Michał i witam was po raz chyba czwarty albo trzeci dzisiaj w imieniu swoim, w imieniu naszych pastorów, których dzisiaj nie ma, pastor Daniel i pastor Mirela. Oni są na konferencji młodzieżowej w Warszawie, która nazywa się Baza Centrum. Wiecie co? Nie pojechali tam jako młodzież, ale mogli, tak? Ale pojechali tam, aby inspirować, aby uczyć. I to jest piękne, że możemy należeć do kościoła, którego pastorzy są zapraszani na konferencje, którzy mogą inspirować, którzy mogą uczyć tak naprawdę pastorów, liderów z całej Polski. I dlatego jestem bardzo dumny z tego, że mogę należeć do tego kościoła, a nasi pastorzy inspirują Polskę i my, i to, co robimy, inspiruje Polskę. Jesteśmy w serii, która nazywa się Oto jestem. To jest 3-tygodniowa seria, dzisiaj jest numer 2. I mówimy o tym, aby być gotowym na to, co się dzieje. I mamy wiele rzeczy, o których chcemy w tej serii powiedzieć, ale generalnie dzisiaj chciałbym skupić się na poświęceniu. Wiem, że nie jest to temat, o którym być może chcielibyśmy słuchać o 11 rano w niedzielę. Poświęcenie. Brzmi naprawdę ekscytująco, prawda? Cieszę się, ale chciałem wam powiedzieć, że nie będę mówił o tym, żeby poświęcać się, bo to jest ważne, istotne i tak dalej. Znaczy będę o tym mówił też, ale chciałem też skupić się na tym, że warto się poświęcać, bo dla Boga to jest istotne, ale także Bóg honoruje poświęcenie. I na tym chciałbym się dzisiaj skupić, na tym, że Bóg honoruje poświęcenie. I mamy trzy wersety, które są dla nas takimi kluczowymi w tej serii, właściwie w moim kazaniu dzisiaj. Pierwszy z nich jest z Ewangelii Mateusza, numer rozdział 20, od 26 wersetu. Przeczytam. Nie tak ma być pośród was. Kto między wami chciałby stać się wielki, niech postępuje jak służący. I kto między wami chciałby stać na czele, niech będzie jak sługa. Podobnie Syn Człowieczy nie przyszedł, by mu służono, ale aby służyć i oddać swoje życie na okup za wielu. I werset numer 2 jest 5 rozdziałów później, w Ewangelii Mateusza w 25 rozdziale, w 40 wersecie. Król natomiast odpowie, zapewniam was, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, uczynilibyście mnie. To są dwa wersety, na których chciałbym dzisiaj bazować. Ale na początek chciałem zadać wam pytanie. Czym jest i z czym kojarzy nam się poświęcenie? Jak możecie sobie wyobrazić jedną historię, na przykład, nie wiem, wojna, tak? Poświęcenie to jest oddanie swojego życia za kogoś, na przykład. Dobry przykład. Dziękuję. Kolejnym przykładem może być to, że jest jakiś, powiedzmy, kłótnia w małżeństwie i ktoś się poświęci i powie, przepraszam, albo posprząta kuchnię, na przykład. Cóż za poświęcenie, tak? Niesamowity przykład. Dziękuję. Kolejnym z nich może być na przykład to, że babcia na święta uszyje nam sweter, taki wiecie, na drutach, ręcznie robiony, ale totalnie nam się nie będzie podobał. Jest po prostu, nie podoba nam się w ogóle za grosz. Ale poświęcimy się i na następne święta go ubierzemy, żeby babci było miło. Dobry przykład? Dziękuję bardzo. Kolejnym przykładem może być na przykład to, przynajmniej dla mnie, wszyscy już pewnie wiedzą w tym kościele, że dla mnie największym poświęceniem jest latanie samolotem. To jest normalne, nienawidzę tego. Dla mnie to jest równoznaczne z tym pierwszym przykładem, czyli oddaniem za kogoś życia. Mniej więcej na równi mam to w swojej hierarchii, ale za to lubię seriale o katastrofach lotniczych do spania sobie obejrzeć. Nie, może jest to jakoś powiązane z tym, że nie lubię latać. Muszę to przemyśleć. Ale chciałem, żebyśmy dzisiaj skupili się na jednej historii, która jest napisana w Biblii. Ona jest dość długa i zaraz chciałbym ją całą przeczytać, dlatego rozsiądźcie się wygodnie. Nie mamy dzisiaj jeszcze popcornu, ale może w przyszłości. Ona jest napisana w Ewangelii Łukasza w 10 rozdziale od 29 wersetu. Jest ona naprawdę bardzo znana do tego stopnia, że nawet znajduje się już w materiałach do matury. Jest to historia o dobrym i miłosiernym Samarytaninie. Dlatego rozsiądźcie się na chwilkę, a ja tutaj szybko to przeczytam. On jednak dla usprawiedliwienia samego siebie zapytał Jezusa, a kto jest moim bliźnim? Jezus podjął ten wątek i powiedział, pewien człowiek schodził z Jerozolimy do Jerycha. Po drodze wpadł w ręce zbójów, którzy go ograbili. Pobili i uciekli, zostawiając bliskiego śmierci. Przypadkiem jakiś kapłan schodził właśnie tą drogą. Gdy zobaczył nieszczęśnika, przeszedł na drugą stronę i odszedł. Podobnie było z Lewitą. Przechodził tamtędy, zobaczył go, przeszedł na drugą stronę i oddalił się. Natomiast pewien Samarytanin, który też tamtędy podróżował, zlitował się nad pobitym. Podszedł, obandażował mu rany, polał oliwą i winem, wsadził go na własne zwierzę i zabrał do gospody. I roztoczył tam nad nim opiekę. Nazajutrz udał się do gospodarza, zapłacił 2 denary i powiedział, zadbaj o chorego, a cokolwiek ponad to wydasz, wyrównam w drodze powrotnej. Który z tych 3 twoim zdaniem okazał się bliźnim człowieka, który padł ofiarą rozboju? Znawca odparł, ten, który się nad nim zlitował. Wtedy Jezus powiedział, idź i postępuj podobnie. Generalnie historia brzmi banalnie. I tak naprawdę tak powinniśmy też ją moim zdaniem interpretować. Słyszałem masę różnych nadinterpretacji tej historii, ale według mnie ona jest bardzo banalna. Jak mówimy na kogoś, że jest dobrym Samarytaninem, to jest to komplement. Ale chciałem wam troszeczkę tą historię zobrazować. Mamy tam 3 postacie, właściwie nawet 5, ale pierwszą z nich jest kapłan. Kapłan, powiem wam mniej więcej, jaką rolę pełnił wtedy, w tamtym czasie. Generalnie kapłan kojarzy nam się z religią. Religia kojarzy nam się z dobrem. Ten kapłan miał nieco inne poglądy. Przeszedł obok osoby, która została pobita i generalnie nie był zainteresowany pomocą. Zobaczył, jest napisane, że zobaczył, więc prawdopodobnie złapali się wzrokiem, osoba umierająca i kapłan. No i kapłan mówi, sorki, nie pomogę, umieraj. On niejasne rozumiem, nie ma sprawy, jasne, jest to zrozumiałe, ty musisz do świątyni szybciutko, religia, dobro, ja wiem, ja rozumiem. Na jego obronę powiem, że kapłan w tamtych czasach nie mógł dotykać czegoś, co jest nieczyste, bo wtedy nie mógłby wejść z powrotem do świątyni. Więc tak to też było w tej sytuacji. Dlatego kapłan zobaczył osobę, powiedział, nie mogę, sorry, on jasne, rozumiem, tak to działa, tak? Numer 2, Lewita. Dokładnie ta sama sytuacja. Druga z grup osób, które są najbardziej kojarzone z religią, czyli czytaj dobrem, w tamtych czasach, jak ludzie to mogli sobie generalnie łączyć. I generalnie sytuacja taka sama. Zobaczył, złapali się wzrokiem, przykro mi. No niestety nie wejdę z powrotem do świątyni, więc musisz po prostu tutaj sobie umrzeć. Jasne, rozumiem, nie ma sprawy. Trzecia postać, Samarytanin. Samarytanin to jest osoba, która w tamtym środowisku, Żydzi hajtali się z osobami, które nie byli z ich narodu. I wtedy taka osoba nazywała się Samarytaninem. Była w pół Żydem, a w pół nie. Generalnie Żydzi ich nienawidzili. I Jezus pokazuje nam, znaczy w tej historii widzimy, w przypowieści, że ta osoba, która została użyta, jest Samarytaninem. Czyli osoba, która ostatnia z tych wszystkich powinna być zainteresowana pomocą. I dlatego chciałbym o tym mówić. Ale żeby zobrazować tą historię troszeczkę na dzisiejsze czasy, chciałbym ją przyrównać, ok? Pozwolicie mi przyrównać tą historię i odnieść do rzeczywistości teraźniejszej. Więc chciałbym mówić, że Samarytanin jako ratownik wodny, ok? Pomyślelibyście? A, trochę was zaskoczyłem. Ratownik wodny. Dlaczego o tym mówię? Bo mam papiery ratownika wodnego. Wiem, że nie wyglądam, ale mam. Kiedyś zrobiłem kurs, teraz już nie pływam, bo generalnie jakbym wszedł do basenu, to pewnie bym się utopił, ale mam papiery. Zrobiłem kurs, zrobiłem kiedyś, dawno, dawno temu kurs ratownika i wiecie, to była mordęga. Generalnie kurs nie polecam nikomu, znaczy polecam, bo to jest bardzo istotny zawód, tak i tak dalej, ale kurs na ratownika jest masakrycznie ciężki. Generalnie polegał na tym, że w każdą sobotę mieliśmy zajęcia na basenie, chyba z sadystami, naprawdę, z osobami, które po prostu cieszyły się i widziały, jak cierpimy na tym basenie i pływaliśmy jedna, druga, czasami pływaliśmy w ciuchach, specjalnie kazali ubrać jak najcięższe ciuchy, żeby jak najwięcej wody nabrały i tak to wyglądało. Codziennie, dla mnie zapach chloru nigdy nie będzie kojarzył się z odpoczynkiem. Ja nienawidzę zapachu, jak czuję, że jestem zdenerwowany. Zaliczenie na taki kurs ratownika oczywiście odbywało się w morzu, chyba w lutym. Też nie było jakoś bardzo emocjonująco, też nie było fajnie, każdy chciał po prostu zrobić wszystko jak najszybciej, iść do domu na ciepłą herbatkę i tak to wyglądało. Generalnie bardzo, ale to bardzo męczący, dramatyczny rok, potrwa rok czasu taki kurs na ratownika. I później można było iść do pracy jako ratownik i zarabiać tam jakieś śmieszne pieniądze w tamtych czasach. Ale na początek, zanim mogło się zarabiać jako ratownik, to trzeba było przepracować 100 godzin wolontaryjnie. I ja na tym zakończyłem. Zrobiłem 100 godzin wolontaryjnie i nic więcej. Teraz jakbym chciał wrócić do zawodu ratownika, to musiałbym zapłacić chyba, nie wiem, ze 100 tysięcy złotych składek, bo jak się jest ratownikiem, to trzeba co miesiąc płacić składkę. Znaczy, jak się zarabia. Jak się nie zarabia, to można, ale nie trzeba. Więc ja nie płaciłem tych składek i do tej pory tego nie robię, więc nie zamierzam pracować jako ratownik. Ale 100 godzin wolontaryjnie przepracowałem. I nie było to jakoś bardzo dużo, bo 100 godzin to, nie wiem, 2 tygodnie, albo troszeczkę więcej, bo wtedy się pracowało po 10-12 godzin na plaży. I generalnie to działa w ten sposób, że 100 godzin wystarczy, aby zobaczyć i nauczyć się bardzo dużo. Naprawdę jest masa sytuacji w lato, że te 100 godzin jest wystarczające, okej? I chciałbym kilka słów przedstawić wam, jak wygląda praca ratownika wodnego i jak to w ogóle ma się w odniesieniu do Samarytanina. I mam 3 punkty przygotowane dzisiaj. I pierwszy z nich nazywa się wieżyczka, okej? Czyli w sumie najważniejszy atrybut, nie jest to atrybut, ale miejsce, z którego ratownik może obserwować to, co się dzieje w morzu. Celem ratownika jest to, aby chronić i nie dopuścić do sytuacji, która zagraża życie, a jeżeli już jest, to trzeba taką osobę uratować. Ale wieżyczka, chciałem, aby podsumowała ten punkt, oto jestem w odpowiednim czasie i w odpowiednim miejscu. Oto jestem w odpowiednim czasie i w odpowiednim miejscu. Ratownik musi być w odpowiednim czasie i w odpowiednim miejscu, bo jak nie, to będzie bezużyteczny. Samarytanin był w odpowiednim miejscu i w odpowiednim czasie. Ale jest bardzo łatwe zdanie, które podsumowuje to wszystko. Jest kluczowe, ale jest banalne. Jeżeli masz znaleźć się w odpowiednim miejscu i w odpowiednim czasie, to musisz chcieć być w odpowiednim miejscu i w odpowiednim czasie. Musisz chcieć być w odpowiednim miejscu i w odpowiednim czasie. Jeżeli planujemy wejść na Mount Everest, to nie wystarczy nam zrobić kurs wspinaczkowy i czekać, aż zadzwonią. No słuchaj, organizujemy wyprawę na Mount Everest, chciałbyś dołączyć? Nie. To tak nie działa. Jeżeli szukamy pracy i nie wyślemy żadnego CV, zdradzę wam tajemnicę, nikt nie zadzwoni. Tak to działa. Taka jest generalnie logika działania. Więc żeby być w odpowiednim miejscu i w odpowiednim czasie, musimy poczynić pewne kroki. Musimy chcieć znaleźć się w takim miejscu. I powiem wam, jak to wyglądało na plaży. Oczywiście będę mówił o sytuacjach, które nie były standardowe, jak wyglądał normalny dzień. Więc był taki dzień, że non-stop padało. Non-stop ulewa, burza, nikogo na plaży. Nikogo na plaży. My oczywiście, ja pracowałem z moim bratem bliźniakiem. Oczywiście byliśmy najmłodsi, bo mieliśmy chyba wtedy, nie wiem, 15-16 lat. I oczywiście wszyscy nas wykorzystywali po prostu do wszystkiego. I oczywiście robili sobie teraz nas jaja. Musieliśmy biegać po hotelach i oni nam wkręcili, że w którymś z hoteli zostawili taki na łódkę, jak to się mówi, jak błyskawice, to się nazywa nie pierdokrąt, tylko coś, co pozwala, żeby nieważne, mniejsza z tym. W każdym razie kazali nam biegać po tych wszystkich hotelach w Sopocie, tam patrzyli na nas jak wariatów. Oczywiście w żadnym z tych hoteli tego nie było, wszyscy się z nas śmiali, my byliśmy tacy podekscytowani, bo mieliśmy zadanie do wykonania. I pewnego dnia padał deszcz i nie było nikogo na plaży, nie było nikogo. Ale kierownik punktu, bo to jest podzielone na punkty, powiedział, nie ma możliwości takiej, abyśmy chociaż przez sekundę nie obserwowali tego, co dzieje się nad morzem. Chociaż przez sekundę każdy z nas, zostawiliśmy sobie taki namiot i oczywiście każdy z nas musiał mieć przynajmniej łeb wychylony z tego namiotu, żeby obserwować, co się dzieje na plaży. Dlaczego? Ponieważ, żeby być w odpowiednim miejscu w odpowiednim czasie, trzeba chcieć być w odpowiednim miejscu i w odpowiednim czasie. Musieliśmy być czujni. Czujni jak ważki. Takie było motto, czujny jak ważka. Ratownik cały czas musiał z wieżyczki obserwować i był taki schemat patrzenia z wieżyczki. Najpierw patrzyło się w prawo powoli i potem szybciuteńko w lewo. Tak to działa, żeby absolutnie nic nie przegapić. Tak to wyglądało. I wtedy, jak nikogo nie było na plaży i była najgorsza pogoda, musieliśmy robić wszystkie rzeczy, których nie moglibyśmy zrobić, jak byli ludzie, czyli na przykład jakieś tam ustawianie boi i tak dalej. Wiecie, -5 stopni w wakacje, deszcz pada, błyskawice i tak dalej. musieliśmy wchodzić do wody, aby być przygotowanym na to, co wydarzy się jutro, bo jutro będzie już milion ludzi na plaży i nie będzie czasu, aby się przygotowywać. Więc żeby być w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie, trzeba chcieć tego. To jest numer jeden. Trzeba być gotowym. Jeżeli chcemy mówić o poświęceniu i mówimy dzisiaj o poświęceniu, jeżeli chcemy służyć Bogu i chcemy służyć Kościołowi, chcemy służyć ludziom, to musimy poczynić pewne kroki, aby być gotowym. Musimy poczynić pewne kroki. Jeżeli chcemy pomagać ludziom, jest ogłoszenie, że możemy pomóc dzieciom, które nie dostaną prezentów na gwiazdkę, to już nic więcej nie możemy zrobić. Jeżeli nie przygotujemy takiego prezentu, a chcemy pomagać miastu, to już nie będzie większej, lepszej szansy, żeby pomóc miastu. Musimy poczynić pewne kroki. Jeżeli chcemy tworzyć ten kościół, Krzysiu ogłaszał, będzie spotkanie Hello Team. Zapraszamy. Trzeba poczynić pewne kroki. Jeżeli chcemy zaangażować się, to musimy podjąć pewne kroki. Jest taki werset w drugiej księdze Samuela, w 23 rozdziale. To jest strona 401, co nawet zapisałem, żeby nie szukać bardzo długo. Jest taki werset, który jest bardzo krótki, ale bardzo dużo mi mówi. 23 rozdział, 15 werset. Dawid poczuł wtedy pragnienie i powiedział: o, gdyby tak ktoś dał mi się napić wody ze studni przy bramie Betlejem. Opowiem chwilkę o tym wersecie. Dawid musiał się wtedy chować. Był w jaskini razem ze swoimi wojownikami, a Filistyńczycy, czyli przeciwnicy, zajęli miasto Betlejem. I Dawid powiedział na głos: o, gdyby ktoś tylko dał mi się napić ze studni. I już od razu polecieli, trzech wojowników poleciało, weszło do obozu przeciwnika i przyniosło tą wodę Dawidowi. Dlaczego? On nie musiał ich prosić. On powiedział jedno zdanie: o, gdyby ktoś przyniósł mi wodę. Oni byli gotowi, oni mieli uszy otwarte. Oni chcieli służyć, oni chcieli i mówili: oto jestem, w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie, usłyszałem to, działam. Więc pierwszym punktem jest wyżyczka i chcemy po prostu być gotowi i chcemy podejmować pewne kroki, aby pokazywać, że chcemy działać, że chcemy poświęcać swój czas, chcemy poświęcać swoje pieniądze. Stworzyliśmy razem piękne miejsce. Piękne miejsce, dużo osób też podejrzewam, że po tym czasie było zmęczonych. Ale dziękujemy wam za to wszystko, co zrobiliśmy tutaj wspólnie, ponieważ to jest piękne poświęcenie. To jest naprawdę piękne, a Bóg honoruje poświęcenie. Poświęcaliśmy czas, poświęcaliśmy pieniądze, poświęcaliśmy rodzinne wieczory, rodzinne weekendy po to, żeby zbudować to miejsce i działamy dalej. I Bóg honoruje poświęcenie. Punkt numer dwa brzmi: kto zostanie na brzegu? To jest jedna z najważniejszych zasad ratownictwa wodnego. Jeżeli jest akcja ratownicza, to ktoś, inny ratownik, musi zostać na brzegu, żeby dalej pilnować tego, co się dzieje. Tak to działa. Mieliśmy pewnego rodzaju akcje, na przykład komuś wypadł dysk, jak skakał na bungee i musieliśmy stworzyć lądowisko dla helikoptera na plaży. Generalnie niby to nie było śmieszne, ale ratownicy już musieli tam sobie oczywiście trochę pożartować, więc wszyscy wyszli na środek, zaczęli tańczyć. Komuś wypadł dysk, jest impreza. Tak to funkcjonowało. Ale jak my stworzyliśmy to miejsce dla lądowiska helikoptera, to na każdym stanowisku musieli zostać ratownicy, aby pilnować tego, co dalej dzieje się w morzu. Dlatego potrzebujemy działać drużynowo, potrzebujemy działać zespołowo. Jest napisane, że Samarytanin nie dał rady sobie sam pomóc temu człowiekowi. On poszedł do gospody i poprosił karczmarza o dalszą pomoc. Dlatego w kościele Echo działamy na zasadzie teamów. Nie da się zbudować echosfery samemu. Znaczy dałoby się, ale trwałoby to 10 lat, tak? Nikt tego nie chce robić. Ale jeżeli będziemy działać jako team, to możemy osiągać fantastyczne rzeczy. Wiecie, jak działa jeszcze ratownictwo wodne? Nie ma 100 baz i na każdym jest jeden ratownik, ale jest 10 baz, a na 10 bazach jest po 10 ratowników. Dlaczego? Bo każdy może się gorzej poczuć, bo każdy może się rozchorować, bo każdy może mieć gorszy dzień. Może się wydarzyć masa rzeczy. Dlatego my nie chcemy tworzyć w Kościele Echo ludzi niezastąpionych. Nie chcemy, aby każdy był zaangażowany co tydzień, aby był tutaj w każdym tygodniu i co tydzień służył. Chcemy, aby każdy był co tydzień, ale nie w służbie, tylko po prostu przyjść, jakąś część swojego czasu poświęcić, aby tworzyć to miejsce, a jakąś część swojego czasu poświęcić, aby po prostu być i odpoczywać tutaj. Dlatego działamy na zasadzie teamów i nie chcemy, aby nie było ludzi niezastąpionych. Dlatego jeżeli wahasz się i mówisz: o, będę już nigdy niedziela będzie, nie będzie taka sama, zawsze będę musiał wstawać o 8:00. Nie, nie będziesz. Nie będziesz musiał. Możesz jedną niedzielę w miesiącu poświęcić. Możesz jedną niedzielę na dwa miesiące poświęcić, żeby tworzyć to miejsce. Dlatego działamy na zasadzie, kto zostanie na brzegu. Nie tworzymy tego miejsca samemu, ale tworzymy to w grupie. Tworzymy to w grupie. Mieliśmy kiedyś taką akcję, jak byliśmy na plaży, że musieliśmy szukać, zostały rzeczy na brzegu. To zawsze jest sygnał do tego, w 99% on się nie sprawdza, ale zawsze jest sygnał do tego, że ktoś mógł się utopić. I trzeba w wodzie szukać po prostu takiego ciała. Więc jak to wyglądało? Po zakończeniu pracy wszyscy ratownicy z całego Sopotu weszli do wody, złapali się za ręce i poszli w głąb morza. I szli wszyscy, jeden koło drugiego. I to była odległość 100 metrów, powiedzmy 100 ratowników koło siebie. Samemu można by było to zrobić. Ale nawet w tym momencie, kiedy to robiliśmy, ktoś musiał zostać na brzegu. Nie da się zrobić samemu tego, co zrobimy w wiele osób. I to jest bardzo istotne, jeżeli chodzi o poświęcenie. Możemy się poświęcać, ale jeżeli przez miesiąc będziemy działać sami i nie będziemy mieć wsparcia, nie będziemy mieć kogoś, kto nas zastąpi, to będzie ostatni miesiąc, w którym będziemy działać. I punkt numer trzy to jest sokole oko. Wiecie, wydaje się, że to jest, mówię teraz o wzroku. Nie mówię o wzroku, mam -4, a byłem ratownikiem. Tak to wygląda, na obu oczach mam -4, więc nie potrzebowałem sokolego oka, żeby być ratownikiem. Ale chodzi o to, że są potrzebne pewne umiejętności, które łączą i Samarytanina, i ratownika wodnego. Wiecie, jak brzmi przysięga na ratownika wodnego? Przeczytam wam. Ja, ratownik wodnego ochotniczego pogotowia ratunkowego, przyjmuję za swoje godło niebieski krzyż i złotą kotwicę. Ślubuję, dopóki zdrów będę i sił mi wystarczy, bez względu na warunki, rzetelnie wypełniać obowiązki ratownika WOPR, ratować osoby, którym zagraża niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na wodach, dbać o sprawność i doskonalić umiejętności ratownika WOPR. Wszelką wiedzą i doświadczeniem wytrwale przyczyniać się do poprawy bezpieczeństwa na polskich wodach. Tak brzmi ta przysięga i ona bardzo mocno łączy się z tym, co zrobił Samarytanin. Samarytanin zrobił trzy rzeczy. Po pierwsze, był spostrzegawczy, musiał zauważyć osobę, która potrzebowała wsparcia. Wszyscy trzej zauważyli. I kapłan zauważył, i lewita zauważył, i Samarytanin zauważył. Wszystkim trzem nie brakowało spostrzegawczości. Każdy z nich zauważył, że coś się dzieje i jest osoba, która potrzebuje pomocy. Jeżeli chcemy zauważyć, jeżeli chcemy pomóc, jeżeli chcemy być w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie, to musimy być spostrzegawcy, musimy przewidywać pewne rzeczy. Numer dwa, którą zrobił Samarytanin, to musiał być współczujący. Musiał zastanowić się w swojej głowie, nie muszę mu pomagać, ale co by było, gdybym ja był na jego miejscu? Co by się wydarzyło, gdybym to ja potrzebował pomocy, a on przechodził? Musimy jako ludzie, jeżeli chcemy dążyć do tego, żeby być dobry Samarytanin, chcemy mieć wpływ na to miasto, na nasze rodziny, na naszych sąsiadów, na Kościół, to musimy być nie tylko spostrzegawczy, bo kapłan i lewita też byli, ale musimy chcieć i umieć postawić się na miejsce osoby, której chcemy pomóc. I numer trzy, musimy to zrobić bezinteresownie. Samarytanin bezinteresownie poświęcił swój czas, poświęcił swoje pieniądze tylko po to, aby pomóc osobie, o której w ogóle nie miał zielonego pojęcia. I jeszcze co więcej, naraził swoje życie, bo co jeżeli oni zrobili coś takiego z tą osobą, która została pobita? Co mogą zrobić ze mną? Jeżeli chcemy być jak dobry Samarytanin, musimy być nie tylko spostrzegawczy, musimy być nie tylko współczujący, ale musimy także działać bezinteresownie. Słuchajcie, trzy punkty. Oto jestem w odpowiednim czasie, w odpowiednim miejscu. Kto zostanie na brzegu i sokole oko. Trzy rzeczy, które według mnie bardzo fajnie definiują poświęcenie. Musimy chcieć być w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie. Musimy działać jako team, nie samodzielnie i musimy być spostrzegawczy, współczujący i bezinteresowni. A jeżeli mówimy o poświęceniu, to jak mógłbym nie wspomnieć o największym poświęceniu, które wydarzyło się w ogóle w historii ludzkości? Jak mógłbym nie wspomnieć o tym, co Jezus Chrystus zrobił na krzyżu, co tam się wydarzyło? Abyśmy mogli bardziej to zrozumieć, opowiem wam jedną historię. Historię człowieka, o którym może część z was słyszała, historia Barabasza. Barabasz, było takie święto żydowskie, że wypuszczało się jedną osobę z więzienia na wolność. Nie rozumiem w ogóle jakby idei tego święta. Jest ktoś zamknięty w więzieniu, no to powinien tam zostać. A idea tego święta jest taka, że jedną z tych osób wypuszczamy na wolność. I Jezus został złapany, został przyprowadzony i został, i Piłat, osoba, która była wtedy odpowiedzialna, była osobą, która rządziła, zadaje, wychodzi na scenę i zadaje ludowi pytanie. Jest święto i mamy do was bardzo ważne pytanie. Po jednej stronie sceny stanął Jezus, a po drugiej stronie sceny stanął Barabasz. Wiecie, jak w ogóle możemy przyrównać te dwie osoby do siebie? To jest przegięcie. Jezus, czym zawinił Jezus? Uzdrawiał, pomagał, nauczał. Co zrobił Barabasz? Zabijał, prowadził rebelię. Jakie porównanie? Jakie porównanie mamy? I wyobraźcie sobie, że jesteście po tej stronie, jako Jezus. I widzicie, jestem ja. Leczyłem, pomagałem, nauczałem, a po drugiej stronie jest Barabasz. Osoba, która totalnie zasługuje na karę śmierci. Ona jest w odpowiednim miejscu i powinna tam zostać. Nie powinna nigdzie się wybierać i nikt nigdy nie powinien nawet zastanowić się, żeby taką osobę wypuścić. I Piłat zadaje pytanie do ludu, kogo chcecie, abym wam wypuścił? I oni krzyczą, chcemy Barabasza. Wypuść nam Barabasza. I jak Jezus w tym momencie się poczuł? Jak to on wiedział, że taka będzie historia? Ale on, ten, który pomagał, który uzdrawiał, ten, który leczył, ten, który pomagał, ten, który nauczał, został przyrównany do tego, który zasłużył na karę śmierci i przegrał. Został wybrany Barabasz. Jakie to jest porównanie? I wiecie, co jest najgorsze w tej sytuacji? Że nie ma ani słowa w Biblii o tym, że Barabasz, schodząc ze sceny, podszedł do Jezusa i powiedział: dziękuję, zawdzięczam ci wszystko. Nie ma nawet takiej wzmianki. Co najprawdopodobniej myślał Barabasz? Moi ludzie mnie kochają. Totalnie zasłużyłem na to, aby tam być. Oni chcą być ze mną. To ja zasłużyłem. To jest moja zasługa. To nie Jezus. To jest moja zasługa, że oni mnie wybrali. To dzięki mnie i dzięki temu, że ludzie mnie kochają. Nie ma nigdzie napisane, że podszedł do Jezusa i powiedział dziękuję. I wiecie, kogo widzę w Barabaszu, jak czytam tą historię? Widzę tam siebie. I myślę, że każdy z nas może dostrzec tam każdego z osobna. Możemy postawić się na miejscu Barabasza, a po drugiej stronie jest Jezus, który oddał swoje życie, poświęcił swoje życie, cierpiał. Był opluwany, był bity. A po drugiej stronie stoimy my i nie robimy sobie nic z tego. Nie potrafimy poświęcić soboty, nie potrafimy poświęcić się i pójść do swojego sąsiada i zapytać, czy nie potrzebuje, żeby zaopiekować się jego dziećmi. Nie potrafimy pomagać ludziom, którzy tego potrzebują, a Jezus poświęcił swoje życie. I ja na miejscu Barabasza widzę siebie. Widzę siebie, który codziennie wygrywa. Jest tak, to ja sam. To moja zasługa. Ludzie mnie kochają. A po tej stronie stoi Jezus i kocham cię. Kocham cię. To jest największe poświęcenie w historii ludzkości. Poświęcił wszystko. Często się zapomina o tej historii, ale on został przyrównany do osoby, która całkowicie zasługiwała na śmierć. I on wiedział, że tak będzie. I tak często w naszym życiu zastanawiam się i nie potrafię docenić tak wielu rzeczy. Ale Jezus Chrystus poświęcił wszystko. Bóg poświęcił swojego Syna po to, abym ja mógł żyć. Bóg honoruje poświęcenie. Bóg honoruje poświęcenie. I jest to naprawdę niesamowicie inspirujące. Widzieć, jak wspólnie działamy, jak tworzymy Kościół, jak mamy wpływ na życie ludzi, ale także jak mamy wpływ i będziemy mieć wpływ na rzeczywistość tego miasta. Bo Bóg honoruje poświęcenie. I jestem przekonany i dziękuję wam za to, co robimy do tej pory. W swoim imieniu, w imieniu pastorów, w imieniu prezydentów tego miasta, ponieważ robimy piękne rzeczy. I robimy wiele. Bo i Bóg honoruje poświęcenie. Bóg honoruje poświęcenie. Dlatego zachęcam was, abyśmy mogli być czujni, abyśmy mogli spoglądać z wieżyczki i szukać miejsca, w którym możemy być w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie. Abyśmy mogli szukać ludzi, którym możemy pomóc, ale także ludzi, którzy mogą pomóc nam. Ponieważ samotnie nie zdobędziemy Mount Everest. Numer trzy, abyśmy chcieli działać bezinteresownie, abyśmy byli spostrzegawczy i abyśmy byli współczujący. Zachęcam, abyśmy, i dziękuję za to, co już mamy w tym momencie. Jesteśmy piękną społecznością, która wspólnie może tworzyć piękne rzeczy. Ale jest tak wiele rzeczy, które możemy zrobić więcej. I Bóg mówi, że cokolwiek byście uczynili temu, tym najmniejszym, to tak jakbyście uczynili mnie. A Jezus Chrystus poświęcił swoje życie po to, abyśmy my mogli żyć. Dzięki Ci Boże za to, że Ty dajesz nam tak wiele rzeczy, z których możemy się uczyć. Dziękujemy Ci za to, że możesz mówić do nas i za to, że możemy doświadczać Twojej miłości, Panie. I niezależnie jak wiele razy będziemy stać na tej scenie, jak wiele razy upadniemy, to Ty za każdym razem powiesz: kocham Cię. I dziękujemy Ci za to, że Ty nie tylko umarłeś, Panie, ale także zmartwychwstałeś po to, abyśmy my mogli cieszyć się wolnością, mogli cieszyć się Twoją miłością, mogli cieszyć się Twoją łaską. I dziękujemy Ci za to, że mamy tak piękny Kościół z tak pięknymi ludźmi, Panie. I dziękuję Ci za to, że możemy mieszkać w tak pięknym mieście, w tak pięknym kraju, Panie. I dziękuję Ci za to, że możemy tak wiele rzeczy zrobić, aby Twoje imię było wywyższone. Amen. Jeżeli jesteś może po raz pierwszy, 10, 150, no 150 to może nie w tym kościele, bo tyle jeszcze nie mieliśmy spotkań, ale zastanawiasz się i widzisz cały czas siebie jako tego Barabasza i mówisz: ja nie zasługuję na to, żeby taka osoba jak Jezus Chrystus musiała cierpieć za mnie. Moje małżeństwo nie zasługuje na pomoc. Ja nie zasługuję na uzdrowienie. To powiem Ci, Jezus zrobił to raz, zrobił po raz drugi, po raz trzeci, po raz setny. I codziennie robi to każdego dnia. Wiedział, że Barabasz nie przyjdzie. Wiedział, że Barabasz nie przyjdzie mu podziękować, ale mógł powiedzieć: Barabaszu, kocham Cię, dla Ciebie umieram. Jeżeli jesteście takimi osobami, które chcą dzisiaj powiedzieć: dziękuję Ci, Jezu, za to, co zrobiłeś i chcę przyjąć Twój dar, to będziemy mieć taką możliwość, aby dzisiaj podziękować Bogu i podziękować Jezusowi za to, co wydarzyło się na krzyżu. Za to, że On cierpiał, ale także zmartwychwstał i my możemy korzystać z tego.
Dziękujemy, że byłeś z nami. Mamy nadzieję, że zostałeś zainspirowany. Więcej podcastów możesz posłuchać na naszej stronie echokościół.pl.